z biznesu do słuchania.
Sieci handlowe, które nie handlują jedzeniem, mają za sobą bardzo trudne 2 miesiące. Potentaci branży odzieżowej czy obuwniczej i inne firmy, które sprzedają produkty przede wszystkim w galeriach handlowych, notują kilkudziesięcioprocentowe spadki przychodów. Tak jest na przykład w giełdowej grupie VRG, dawniej znanej jako Wistula, której sprzedaż w kwietniu spadła o ponad 60%. Moim następnym rozmówcą jest Grzegorz Pilch, prezes VRG, którego na początek pytam o to, jak żyje się spółce w czasie, gdy przychody tak gwałtownie spadają.
To prawda, no rzadko się zdarza taka sytuacja. Można powiedzieć, że w moim życiu to pierwszy raz i w życiu wielu firm pierwszy raz, że z dnia na dzień nagle wszystkie praktycznie, czy główne źródło przychodów w naszym przypadku to mniej więcej około 85% przychodów. Taka jest struktura przychodów między częścią stacjonarną a częścią internetową dla całej grupy VRG, dla wszystkich naszych marek, że nagle 85% przychodów jest wycięte praktycznie z dnia na dzień i w takim stanie trwaliśmy praktycznie przez ponad 1,5 miesiąca.
Ale rozumiem, że internet trochę tych przychodów uzupełnił, tak? Czyli sprzedaż w internecie się zwiększyła, no ale to nie na tyle pewnie, żeby pokryć straty wynikające z zamknięcia sklepów stacjonarnych.
No jeśli mamy takie proporcje, że to około 15% przychodów grupy stanowi internet, to nawet jego dwukrotny wzrost, a na niektórych miarkach mieliśmy i takie sukcesy, że te wzrosty były nawet 5-krotne w okresach miesięcznych, ale to i tak jest zbyt mało, żeby pokryć oczywiście wszystkie koszty, które są związane z utrzymaniem sieci stacjonarnej, a niestety w tym przypadku ta dźwignia operacyjna wynikająca z kosztów stałych działa mocno negatywnie i powoduje, że wszystkie firmy detaliczne, które zbudowane są właśnie na wynajmie w galeriach handlowych, a tak działa VRG, bardzo szybko schodzą poniżej poziomu kosztów stałych i notują dotkliwe straty. Stąd też taka aktywność nasza większa w internecie, stąd też mocne postawienie na zachowanie płynności, bo to jest zwykle największy kłopot również dla wszystkich firm. No więc te nasze działania się skoncentrowały na internecie, ale no oczywiście, tak jak mówię, nie były w stanie pokryć w całości tych strat, które nastąpiły w wyniku zamknięcia galerii.
No a właśnie jeśli chodzi o to zamknięcie galerii i czynsze, które musicie płacić, dość szybko wprowadzono w ramach tarczy antykryzysowej ten mechanizm zawieszenia czynszów, no i rozumiem, że negocjowaliście też z wynajmującymi zasady. Jak to wygląda? Czy widzi pan jakąś drogę do kompromisu z wynajmującymi, którzy też oczywiście mają swoje koszty i chcą, żeby te pieniądze ktoś im płacił?
Ten proces się nie zakończył oczywiście, bo te negocjacje trwają. To rozwiązanie, które dostaliśmy tutaj w prezencie od państwa, a przez ustawodawcę wprowadzone wygaszenie umów mocno pomogło. Na pewno pomogło też to wsparcie wynikające od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla wszystkich tych, którzy zredukowali etaty do 4/5, była możliwość uzyskania pomocy i to na pewno istotnie pomogło przetrwać ten trudny okres, ale teraz z kolei dość szybka decyzja o otwarciu tych galerii. Praktycznie cały proces negocjacyjny została w trakcie, można powiedzieć. No więc na pewno mogę powiedzieć, że od wielu firm też również mam sygnały, że ten proces negocjacji się nie zakończył. Jak pan wie, na rynku mamy nawet takie zdarzenia, że jedni z największych operatorów w galeriach zdecydowali się na dość twarde rozwiązanie, na odstępowanie od umów najmu, uznając, że te czynsze, które były naliczane wcześniej i które były podpisywane w warunkach zupełnie innych, dzisiaj nie mogą być zastosowane i tu nie ma co ukrywać, że z punktu widzenia najemców wszyscy praktycznie, którzy patrzą na nasz biznes i mogą ocenić realne przychody, które dzisiaj osiągamy versus koszty, które by miały rzekomo się utrzymać, no to nie jest możliwe do prowadzenia w dłuższym terminie. No więc jakieś ustępstwa ze strony centrów handlowych, galerii muszą nastąpić, bo w przeciwnym wypadku będziemy mieli falę bankructw najemców, bo to są warunki dzisiaj rzeczywiście nie do zaakceptowania. Ten rynek się zmienił.
Wypowiadanie umów ogłaszało LPP, ogłaszał Empik. Wy tego nie robiliście, ale jeśli mógłby pan powiedzieć, jak według pana idealnie by wyglądało teraz takie ustawienie nowych warunków gry w galeriach handlowych, czyli jak te czynsze pana zdaniem powinny wyglądać przynajmniej w tym okresie przejściowym?
My tego nie zrobiliśmy, ale ten proces się jeszcze nie zakończył. To nie znaczy, że wszystkie firmy, które nie podjęły decyzji o odstępowaniu od umów tego jeszcze nie zrobią. To nie jest przesądzone, dlatego że my uznaliśmy, że jednak lepszą formułą jest pokazanie dobrej woli, otwarcia tych sklepów, zobaczenie rzeczywiście, jak kształtują się te obroty na rynku i później w oparciu o nie podejmowanie decyzji, również z taką otwartą kartą, pokazując wynajmującym, jak to dzisiaj ten rynek wygląda. No więc jeśli nie będzie zrozumienia z drugiej strony, to ten proces w zakresie odstępowania od umów, powiedziałbym, że on jest jeszcze przed nami i może się wręcz nasilić. Natomiast o sam model, jeśli pan pyta, to oczywiście z punktu widzenia najemcy idealnym rozwiązaniem jest jednak kształtowanie tych czynszów proporcjonalnie do obrotu, które osiągane są przez najemcę. I to nie znaczy, że wszyscy mają mieć jednakową stawkę, bo oczywiście wszystkie operujące na większych powierzchniach mają niższe stawki czynszu, mają też niższe stawki od obrotu. Ci z mniejszych powierzchni z kolei mają wyższe stawki i również są gotowi płacić wyższe stawki od obrotu. Chodzi bardziej o to, żeby nastąpiło zrozumienie również ze strony wynajmującego. Wiem, że to nie jest proces prosty, bo to nie jest ich jednostronna decyzja.
No tak, mają swoich udziałowców z funduszy, muszą stopy zwrotu dowieść.
I mają też banki, które kredytują ich i oczekują od nich pokazania stałych i rzetelnych przychodów opartych na stałych stawkach, a ta część obrotowa może być jakimś elementem dodatkowym. No więc to na pewno jest jakiś kłopot z tym związany i tu jest ta oś sporu, która przebiega między najemcami i wynajmującymi, ale mam nadzieję, że to zrozumienie będzie postępować i że uda nam się osiągnąć kompromis.
Panie prezesie, ja rozumiem, że pan jako prezes spółki giełdowej nie może za dużo mówić o wynikach bieżących przed komunikatami giełdowymi, no ale sklepy się otworzyły. I pytanie, czy klienci powracają do nich, no bo tam widzieliśmy na przykład dane PKO BP o transakcjach kartowych, które w ostatnim tygodniu miały wartość niewiele mniejszą niż w czasie przed pandemią, więc wydawałoby się, że Polacy wydają tyle pieniędzy, ile wydawali wcześniej, no ale nie wiem, czy wydają je akurat w galeriach handlowych po ich otwarciu.
Widziałem te dane. Powiem szczerze, że mocno jestem zaskoczony. Być może one obejmują również część internetową, tego nie wiem, bo nie znalazłem tam na ten temat żadnej informacji, ale ja absolutnie nie mogę potwierdzić takich tendencji. My opublikowaliśmy dane sprzedażowe za kwiecień, czyli to nie jest taki odległy czas, no więc widać, jak głęboko spadają te nasze przychody, mimo że w tych przychodach zawarte są te części internetowe, gdzie ta dynamika, tak jak mówiłem, średnio jest blisko dwukrotna w stosunku do tego, co osiągnęliśmy w roku poprzednim. No więc ta tendencja spadku głębokiego tego rynku jest widoczna. Zresztą nie tylko w Polsce, bo te dane, które spływają z innych krajów, czyli w momencie startu rynku i w Chinach, i nawet w Niemczech, gdzie ruszyły też te galerie, to początki to są przychody na poziomie około 30% średnio na rynku i rosną w perspektywie miesiąca do około 50%. Tak mniej więcej wygląda proces powstawania i budowania tego rynku na nowo i nie sądzę, żeby Polska tutaj odbiegała w tym zakresie od takiego stanu.
A panie prezesie, czy mógłby się pan pokusić o takie wybiegnięcie w bardziej odległą przyszłość? Czy sądzi pan, że nawet jeśli już klienci wrócą do tych galerii handlowych w jakimś tam stopniu, to trochę się zmieni podejście firm takich jak VRG do sprzedaży, czyli że na przykład będziecie mniejszy nacisk kładli na zwiększanie powierzchni w galeriach, a większy, wiadomo, że na internet, ale być może też na sklepy przy ulicach handlowych, czy może w Polsce po prostu przy ulicach handlowych to nie bardzo są takie ulice, żeby robić na nich biznes.
Jeśli chodzi o ulice handlowe, to ja mam taką teorię, że w tym średnim segmencie i na tym średnim poziomie, tam gdzie mamy nasze marki fashion, czyli w tym segmencie średnim plus, takim aspirującym bardziej, to nie jest jednak miejsce na głównych ulicach do ekspozycji w tym zakresie i klienci dzisiaj są bardzo wygodni, bardzo często te główne ulice handlowe mają kłopoty z dojazdem, jest trudniejsza komunikacja. To nie jest ten czas, żeby ten handel wracał w tym segmencie na takie ulice, natomiast oczywiście ta część luksusowa, te najwyższe brandy, w tym ta część nasza jubilerska czy zegarkowa, jak najbardziej ten luksus na takich ulicach ma szansę zaistnieć, nie tylko zaistnieć, ale z sukcesem realizować sprzedaż. Najlepszym przykładem są nasze ostatnie inwestycje, hotel Raffles na Nowym Świecie w Warszawie. Nowy butik Rolexa i też innych marek zegarkowych działa bardzo dobrze. No więc to pokazuje, że w tych topowych miejscach oczywiście luksus na pewno się obroni. Zresztą podobnie jak w tym kryzysie również uważam, że te kluczowe luksusowe marki będą miały znacznie łatwiej niż ta średnia półka. Natomiast w tej średniej półce jednak w dużej mierze jesteśmy skazani na centra handlowe. To jest wygodne miejsce dla naszych klientów, a musimy patrzeć na ten biznes ich oczami. I to się pewnie zasadniczo nie zmieni. Przemodeluje się nieco na pewno handel. W tym sensie, że tych centrów handlowych nie tylko nie zacznie przybywać, bo tą tendencję już obserwujemy, ale w mojej opinii zacznie ubywać i nawet w dużych miastach nie wszyscy w tych galeriach sobie poradzą.
No tak, bo to właśnie może w dużych miastach jest zbyt dużo tych galerii, a w mniejszych jednak tam, przynajmniej te wstępne dane wskazują, że w mniejszych miastach ludzie chętniej wracają do galerii, przynajmniej ja takie dane widziałem, niż w tych największych.
I my też potwierdzamy tą tendencję, że u nas ruch lepszy i też efektywność, czyli konwersja na tym ruchu jest lepsza w tych miejscach, w mniejszych miastach. Nasi partnerzy franczyzowi też, gdzie tam jesteśmy z nimi w umowach, w partnerstwie, lepiej sobie radzą niż w tych najlepszych i w największych galeriach. Tam ludzie w dużych miastach jeszcze nie wrócili w pełni, no więc taką rzeczywiście mamy też tendencję w naszych sklepach.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Pilch, prezes VRG, czyli dawnej Wistuli.
Bardzo dziękuję również.